W następnej kolejności prosimy o wypowiedź pana Piotra Waglowskiego, znany nam wszystkim prawnik, znawca internetu, propagator prawa internetu i też aktywnie działa od wielu lat na rzecz otwartości procesów decyzyjnych, otwartości danych. I pan Piotr Waglowski opowie nam o wnioskach z badania dotyczących jakości OSR-ów, a też opowie nam o pewnych technicznych aspektach tego badania, pewnych trudnościach, barierach, które należało pokonać, bo też są istotne w perspektywie przyszłych badań czy podobnych projektów. Bardzo proszę.
Dziękuję, bo myślałem, że nie będę miał już nic do powiedzenia, jak tak przewodniczący opowie o tym, o czym ja opowiem. Dziękuję za możliwość wystąpienia przed Państwem i powiedzenia tego, co w sumie jest dla mnie dosyć ważne. Ten projekt wywarł na mnie dosyć duże piętno, ponieważ rzeczywiście przez półtora roku żyliśmy analizą procesu legislacyjnego, rządowego. W związku z tym wiele nocy spędziłem pieszcząc wzrokiem życzliwe i przyjazne strony Rządowego Centrum Legislacji, penetrując zakamarki procesu legislacyjnego, wgłębiając się w dokumentację, która tam została udostępniona, ale to też oznacza, że jeżeli tam nie została udostępniona taka dokumentacja, no to siłą rzeczy nie mogliśmy jej analizować. Podeszliśmy do analizy z perspektywy takiego obywatela, który po prostu ufa państwu i stwierdza tak, jeżeli czegoś nie ma w oficjalnym urzędowym publikatorze, jakim jest platforma Rządowego Centrum Legislacji, to znaczy, że to nie istnieje. Nie zostało to stworzone, nie zostało to przygotowane, a więc tego nie ma. I to też wpływa w pewien sposób na oceny dokonane przez nas w tym badaniu. Pamiętam, że przyglądając się procesowi legislacyjnemu jeszcze przed tym projektem, zdarzały się takie historie, że oto zmieniał się projekt w tej warstwie normatywnej, projekt ustawy, a na przykład ocena skutków regulacji, która mu towarzyszyła wcześniej, zupełnie się nie zmieniała. No i zastanawialiśmy się czasami, skąd się to bierze. Jak to jest możliwe, że się nie zmienia ocena skutków regulacji, a zmienia się wniosek, który powinien wypływać z takiej oceny. No i postanowiliśmy też to przyjrzeć się temu, a żeby to zrobić, to zacznę od technikaliów bardzo szybko. Mianowicie, nie wiem, czy to będzie widać, no każdy, kto spotka się ze stroną Rządowego Centrum Legislacji, no to będzie miał do dyspozycji możliwość obejrzenia procesu konkretnych wątków legislacyjnych w takich poszczególnych jakby kategoriach czy zakładkach, które powinny teoretycznie oddawać etap, na którym dany projekt ustawy aktualnie się znajduje. Są tutaj na przykład założenia projektu ustawy, notyfikacja, działalność lobbyingowa, konsultacje społeczne, uzgodnienia, Komitet Rady Ministrów do spraw cyfryzacji, Stały Komitet Rady Ministrów, Komisja Prawnicza, Komitet do Spraw Europejskich, Rada Ministrów, skierowanie do Sejmu. Ale czasami nagle się pojawia sytuacja, że po skierowaniu do Sejmu pojawiają się na przykład uzgodnienia. No i tutaj obywatel jest troszeczkę skonfundowany w tym momencie, bo nie za bardzo wie, w jaki sposób to interpretować. Więc pierwsza rekomendacja, która mogłaby nam pomóc w analizowaniu procesu legislacyjnego w przyszłości, no to oczywiście wyprostowanie tej mapy drogowej, jaką jest serwis internetowy na przykład Rady Ministrów, po to, żeby pełniej oddawał tą ścieżkę, którą dany projekt przechodzi. Kolejna kwestia to są kwestie związane z accessibility, czyli z dostępnością dla osób, które nie widzą, ale również ze względu na ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego, gdzie elementem takiego ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego może być również automatyczne przetwarzanie informacji zgromadzonych w tego typu serwisach. W momencie, kiedy udostępnia się zeskanowane bitmapy, ani taki analityk jak ja, który bierze udział w projekcie, ani inna osoba, w szczególności osoba, która nie widzi, no nie będzie w stanie wykorzystać ani cala, ani fragmentu takiej informacji. To są obrazki. Tym bardziej nie jestem w stanie tego w sposób automatyczny włączyć na przykład do bazy danych, żeby prowadzić stały, półautomatyczny monitoring takiego procesu, zwłaszcza jeżeli to byłoby interesujące, zwłaszcza wtedy, kiedy, tak jak wiem, że teraz to się dzieje, no, te metryczki projektów ustaw są wprowadzane. W związku z tym w postaci tabelarycznej niektóre współczynniki się już dzisiaj przynajmniej próbuje wprowadzać, a to z kolei umożliwiło możliwość ponownego wykorzystania takich informacji tabelarycznych, pozwoliłaby na tworzenie narzędzi do automatycznego lub półautomatycznego monitorowania procesu legislacyjnego przez obywateli, co również mogłoby być atrakcyjne dla Rady Ministrów, która wykonuje swoje własne zadania w tym obszarze. Mieliśmy kłopot na przykład taki, kiedy pojawia się dokument na stronie Rządowego Centrum Legislacji, to ja na przykład zderzyłem się z konkretną sytuacją. Tutaj widzicie Państwo jeden z dokumentów, który ma tylko parzyste strony. 42, 44, 46, 48. Nie wiem, co się znajduje na tych nieparzystych. Być może coś nieprawidłowego. Nie potrafiłem tego ocenić. W związku z tym sygnalizuję Państwu, że ten nasz raport musiał się zderzyć, znaczy przygotowanie tego raportu musiało się zderzyć między innymi z tego typu sytuacjami. One nie zdarzały się tak bardzo często, ale sygnalizujemy je, bo wydaje mi się, że warto. Natomiast jeżeli chodzi o same badania, otóż spodziewam się, że jak już Państwo będziecie mieli w ręku ten efekt naszej pracy, to tam wyczytacie Państwo wiele różnych opisów współczynników. Ja tutaj chciałbym kilka tylko pokazać. Jest ich znacznie więcej w zakresie oceny skutków regulacji, a potem w zakresie konsultacji publicznych. Tutaj są takie wskaźniki, które mówią o tym, czy opisano charakter i skalę problemu. Grzegorz o tym nie wspomniał. My żeśmy dokonywali tej oceny jako tacy zaangażowani sędziowie kompetentni, to znaczy musieliśmy przeczytać wszystkie dokumenty z danego wątku legislacyjnego, na każdym etapie tego wątku i odpowiedzieć na pytanie, które zostało sformułowane w tym naszym badaniu. Jednym z pytań było, czy opisano charakter i skalę problemu, który uzasadnia w ogóle ingerencję legislacyjną. I zwróćcie Państwo uwagę, w prawie 24% przypadków uznaliśmy, że takiego problemu nie zidentyfikowano. Znaczy, jeżeli nie zidentyfikowano problemu, który miałby uzasadnić ingerencję legislacyjną, no to właściwie po co się to prawo przyjmuje? I dalej, czy znaleźliśmy opis przyczyn problemu? Bo zidentyfikować problem to jedno, ale zidentyfikować poprawnie przyczyny tego problemu to drugie. Przy czym tu znów uwaga, my nie analizowaliśmy tego, czy opis problemu, czy przyczyny problemu są zidentyfikowane poprawnie. My żeśmy tylko i wyłącznie patrzyli na to, czy są zidentyfikowane. W 24 prawie przypadkach nie zostały zidentyfikowane ani przyczyny problemu, ani sam problem. No to siłą rzeczy nie można było też znaleźć, jak Państwo rozumiecie doskonale, skutków problemu. Tak? No bo skoro nie wiemy, jaki jest problem, no to ciężko też wskazywać, jaki on może wywołać skutki. A to są fundamenty no, oceny skutków regulacji, potrzeby wprowadzenia takiej albo innej zmiany w procesie legislacyjnym. Z drugiej strony badaliśmy też na przykład cele regulacji. Czy zostały określone? No w większości to łatwiej przychodziło autorom projektów. Cele regulacji. Po co ta regulacja ma być wprowadzona? Na przykład po to, żeby zmienić taki albo inny przepis czasami. Albo po to, żeby zaimplementować dyrektywę unijną. Albo po to, żeby stworzyć ramy prawne tam, gdzie zostały uchylone przepisy w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To mogą być takie właśnie cele regulacji. Pamiętajcie Państwo jednak ten poprzedni slajd, kiedy problem nie był definiowany w odpowiedni sposób. Kiedy już potrafiliśmy jako państwo określić cele regulacji, to pojawia się problem mierzalnych ilościowych wskaźników osiągnięcia celów. I w ponad 76% przypadków nie przewidziano takich mierzalnych skutków, znaczy nie, takich mierzalnych współczynników. To znaczy, że potem, kiedy postulujemy wszyscy w tej dyskusji dokonywanie oceny skutków regulacji ex post, to nie mamy miernika, do którego moglibyśmy przyłożyć efekty tej regulacji i uznać, że doszło do spełnienia tych oczekiwanych rezultatów. Podobnie, jeżeli chodzi o ramy czasowe osiągnięcia tych celów. Nie wskazywano tych ram czasowych. My tutaj ustaliliśmy, że wedle naszego badania w ponad 55% przypadków w procesie legislacyjnym 2012 roku. I wreszcie, czy dokonywano analizy ryzyka wprowadzenia regulacji z uwzględnieniem mocnych i słabych stron i czy posłużono się jakąkolwiek techniką analizy, ponieważ w rekomendacjach do przygotowania oceny skutków regulacji różnego rodzaju techniki przygotowywania tego typu dokumentów są proponowane. W związku z tym my żeśmy wzięli na tapetę te propozycje, które tam się znalazły i próbowaliśmy ocenić, czy wątki legislacyjne, które czytaliśmy, rzeczywiście autorzy tych projektów ustaw, czy posługują się tego typu technikami, które są rekomendowane w tym rządowym w sumie dokumencie. No i okazało się, że nie. Że w ponad 70 przypadkach w jednym i drugim wykresie widzi się Państwo, że nie dokonywano ani analizy mocnych, słabych stron, ani nie posługiwano się żadną z technik. W niektórych sytuacjach uznawaliśmy, bo mieliśmy z tym kłopot, spotykaliśmy się, debatowaliśmy nad konkretnymi projektami ustaw, żeby się zastanowić wspólnie, no, czy tutaj jest taka technika zastosowana. No i na przykład uznaliśmy, że jest zastosowana taka technika w sytuacji, kiedy na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przygotowując nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, po prostu przygotował analizę prawną, taką konkretną, dogmatyczną analizę prawną. Ten dokument wybijał się na tle innych, jakby taką swoją charakterystyką, taką spójnością prawną. No ale właśnie, mieliśmy z tym kłopot, żeby wskazywać, identyfikować posłużenie się jakimikolwiek technikami. Te mocne i słabe strony uznawaliśmy, że się pojawiają wtedy, kiedy odnoszono się w uzasadnieniu do wyniku konsultacji publicznych, kiedy autor projektu polemizował ze stroną społeczną, kiedy rzetelnie podchodził do tej dyskusji. I teraz dwa przykłady, tylko żeby Państwu zobrazować tych przykładów, w naszym raporcie jest znacznie więcej. Specjalnie trochę zamazałem, to jest fragment projektu ustawy, którego celem miało być implementowanie dyrektywy dotyczącej GMO. Wiecie Państwo, że Sejm w tym tygodniu przyjął ustawę. Natomiast interesujący jest ten projekt, ponieważ to, co nie wyrzuciłem, czyli to, co zostało jakby na biało, tam nie będzie widać pewnie z dalszych części. Ja spróbuję Państwu to tylko to przeczytać, co jakby starałem się nie zamazać. Podstawowym celem projektu ustawy jest właściwe dokonanie transpozycji do polskiego porządku prawnego prawa Unii Europejskiej regulującego tam zagadnienia dotyczące oczywiście organizmów genetycznie zmodyfikowanych. I teraz tak. Transpozycja przepisów prawa Unii Europejskiej pozwoli na uniknięcie płacenia kar finansowych za niewdrożenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Będzie skutkować dotkliwymi sankcjami finansowymi dla Rzeczpospolitej Polskiej, jest tam w kolejnym tym. Okresowej kary pieniężnej do zapłacenia przez dane państwo członkowskie. Karę pieniężną. Dwa akapity, kara pieniężna się pojawia tyle razy, tam nie ma żadnych innych argumentów, nie ma żadnej innej analizy, jakie są ryzyka związane z GMO, jakie są ryzyka związane z implementacją dyrektywy. Zauważyliśmy na przykład, że kiedy polski rząd pracuje nad przepisami, które miałyby dokonać transpozycji przepisów Unii Europejskiej, to te analizy oceny skutków regulacji są gorszej jakości. Nie analizuje się powodów, nie analizuje się przyczyn, nie analizuje się celów. Po prostu jest dyrektywa, mamy ją zaimplementować i tyle. A przecież dyrektywy, kiedy się implementuje dyrektywę, nawet, to przecież dyrektywa nie jest konkretnym przepisem, tylko daje ramy. My możemy wybrać ścieżkę pomiędzy tymi ramami w dyrektywie, ale wcześniej przecież jeszcze moglibyśmy dokonać analizy sytuacji na rynku polskim, znaczy w polskim obszarze. Co więcej, a przecież coraz częściej się to podnosi w dyskusji, przecież taka analiza mogłaby dawać też przyczynek do formułowania polskiego zdania na forum Unii Europejskiej. Również wtedy, kiedy chodzi o zmiany przepisów. Często Polska nie miała takiego stanowiska. A przecież ocena skutków regulacji i analiza w tym obszarze mogłaby temu pomóc. Inny przykład to kwestia kodeksu pracy, zmiany kodeksu pracy. To jest jeden z moich ulubionych przykładów z tego całego procesu analizy. Bo tutaj jest tak, że wyciąłem dwa fragmenty, to nie jest jedna kartka, tylko tam między tam są. Oj, przepraszam. Chyba zepsułem. Tak. Bo chciałem zaświecić. O, tutaj w tym miejscu jeszcze powinno być punkt 2 i 3. I tutaj i to są wyjęte dwa fragmenty. Ocena skutków regulacji nowelizacji kodeksu pracy, gdzie czytamy, że projektowana ustawa będzie oddziaływać na podmioty mające status pracodawcy oraz na osoby fizyczne mające status pracownika. Czyli wszystkie w sumie, prawda? A tutaj czytamy wpływ regulacji na rynek pracy. Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy. Więc czytając te dokumenty, jakby zaznaczyliśmy, że analizowano wpływ na rynek pracy, tak? I widzicie Państwo teraz ten problem, który musieliśmy się zderzyć. Nie mogliśmy powiedzieć, że słusznie legislator napisał to, co napisał. My tylko sprawdziliśmy, czy został spełniony ten warunek, który wynika z rekomendacji samego rządu. Także w tym świetle musicie Państwo też czytać ten nasz raport w wielu przypadkach. Aczkolwiek wyjaśniamy nasze motywy, kiedy dokonywaliśmy poszczególnych ocen. I teraz to kończąc niejako, chciałbym Państwu przedstawić takie krótkie spostrzeżenia dotyczące takich troszeczkę naszych rekomendacji. Otóż my rekomendujemy tam, żeby wprowadzić, i to zostaje wprowadzone coraz częściej, metryczki projektu ustawy, gdzie będzie wprost powiedziane, jakie mają być elementy, które autor będzie musiał uwzględnić przy przygotowywaniu projektu ustawy. Doszliśmy do wniosku w wyniku naszego badania, że dobrym chyba pomysłem jest tworzenie mieszanych zespołów, gdzie jest legislator odpowiedzialny za warstwę normatywną oraz analitycy, którzy dokonują badania, czy socjologicznego, czy ekonomicznego, ale jednak potrafią operować źródłami danych i potrafią wyciągać z tych źródeł danych wnioski. Jeżeli przygotowano projekty dotyczące implementacji przepisów Unii Europejskiej, jeżeli wynikały one też z expose premiera, praktycznie ocena skutków regulacji była szczątkowa. Czyli rekomendacja na przyszłość: baczniej przyglądać się tym właśnie projektom, tak? tym, które wynikają z implementacji przepisów unijnych i te, które wynikają z expose premiera albo tak są uzasadniane. I teraz ostatnia kwestia jest taka. Komu ma służyć ocena skutków regulacji? Spotkaliśmy się z różnymi ocenami, bo prowadziliśmy wywiady te pogłębione również z różnymi interesariuszami. I niektórzy twierdzili, że to są dokumenty, które są właściwie dla rządu. To rząd sobie je przygotowuje i to nas nie powinno interesować. Z drugiej strony spotkaliśmy się również z tezami, że przecież ma to być element tworzenia prawa opartego na dowodach. To ma też być element pogłębiania zaufania obywatela do państwa. W związku z tym obywatel, czytając tego typu dokumenty, powinien potrafić, przepraszam za słowo, zreplikować proces myślenia autora projektu ustawy. W wielu przypadkach my żeśmy nie potrafili zreplikować tego procesu myślenia, w szczególności też nie potrafiliśmy sięgnąć do źródeł danych, w oparciu o które tworzono niektóre opracowania, oceny skutków regulacji. Po prostu nie uwzględniono tam podstawowej metodyki prowadzenia jakiegokolwiek dyskursu publicznego, mianowicie nie podawano źródeł. A jeżeli podawano źródła, to w taki sposób, że nie można by było sięgnąć do tych źródeł później. Więc to jest taka podstawowa rekomendacja. A na koniec zostaje nam jeszcze kwestia oceny skutków regulacji ex post. Kiedy będziecie Państwo przeglądać ten nasz raport, sięgnijcie Państwo do tego studium przypadku, który dotyczy właśnie projektu realizowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ w tej rozmowie bardzo wprost i bardzo tak dosyć fajnie, jak uważam, bo to ja przeprowadzałem ten wywiad, dowiedziałem się, że tak, u nas to jest normalne, że dokonujemy oceny skutków regulacji ex post. Zawsze to robiliśmy. A teraz jeszcze bardziej będziemy to robili, ponieważ się zmienił regulamin i teraz będziemy musieli to robić. Ale robiliśmy to zawsze. Zresztą część tego wynika z okresowych raportów czy polityk, które UOKiK okresowo przyjmuje. Polityka ochrony konkurencji na lata kolejne. I oni z tym to badają. Być może ktoś podejmie wyzwanie i dokona kolejnego roku, znaczy analizy kolejnego roku. Chciałbym Państwa prosić o to, żebyście bardzo brutalnie, bardzo dogłębnie skrytykowali naszą pracę, bo ta krytyka pozwoli nam zrobić to w przyszłości lepiej. A jeżeli nie nam, to tym, którzy podejmą to wyzwanie za nas. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pocieszające jest to, że nawet Piotrowi zdarzają się problemy techniczne ze sprzętem komputerowym. Także bardzo dziękuję. Te wszystkie przykłady i smaczki, które pan Piotr Waglowski nam pokazał, mam zaostrzają apetyt na lekturę tego bogatego raportu. Zapewniam Państwa, że tego znacznie więcej, tak jak Piotr powiedział, i rzeczywiście są one bardzo ciekawe, chociaż nie zawsze optymistyczne.